Czwartek, 7 września. O godzinie 6 rano zadzwonił Adaś Borkiewicz, ażeby zejść do instytutu, gdyż zaraz jedziemy. W Oplu od świtu czekał już Zygmunt Lityński, poza tym było kilka jeszcze aut znajomych czy przyjaciół Zaremby i Polakiewicza, którzy dawali swoje auta w zamian za benzynę i wzięcie ich ze sobą. Czas mijał, ranek był piękny, pogodny, aleje ujazdowskie ciche i uśpione, a u Miastowskiego na oznaczoną godzinę ani widu, ani słychu. Przyszedł wreszcie o 8:00. Zebrał nas w lokalu głównej księgarni wojskowej, gdyż instytut był zamknięty i zakomunikował nam, że się rozmyślił, że zostajemy. Miałem tego niezdecydowania i bezmyślnego marnowania czasu bez żadnej konkretnej roboty dosyć. Ostro się z nim starłem, udowadniając zupełny brak jakiejkolwiek myśli organizacyjnej zarówno w jego osobistej pracy, jak i w pracy całej naszej ekipy. I zakomunikowałem, że poszukam sobie innego przydziału. Mam tego bałaganu reprezentowanego przez dyplomowanego oficera dosyć. Zygmuntowi Lityńskiemu po wyjściu z instytutu odradziłem stanowczo wyjazdu. Po wczorajszym przemówieniu wieczornym, o czym się dowiedziałem, Umiastowski nakazał wszystkim mężczyznom zdolnym do noszenia broni opuszczenie Warszawy.
Mężczyźni w wieku poborowym opuszczają miasto przed policją razem z wojskiem.
Dziesiątki tysięcy ludzi poszło na wschód i południe, za nimi zaś i z nimi również dziesiątki tysięcy kobiet. Ponadto przez Warszawę przepływają już bądź rozbitki z różnych formacji, bądź ewakuowani czy uciekinierzy z lewego brzegu Wisły. Także szosa na Lublin i Mińsk jest podobno zupełnie zatarasowana, a naloty lotnicze na te zabite tłumami ludzi drogi szerzą panikę i przerażenie. Klarowałem więc Lityńskiemu, że przecież może być taka sytuacja, że auto trzeba będzie rzucić, przebijać się na piechotę. Niewykluczone zresztą jest przerwanie i tej drogi przez Niemców. Dość, że przekonałem go, aby zostać. Poszedł do domu, za chwilę przybiegł, że Skowronek wyjechał w nocy z Warszawy, że w banku zostało kilka tysięcy funtów szterlingów, które on chce oddać skarbowi państwa. Poradziłem mu, aby to oddał Umiastowskiemu, co też i zrobił. Dzień już był zupełny, godzina 9:30, a na ulicach Warszawy ciągle jeszcze widać było setki i tysiące ludzi pieszo na rowerach, z walizkami, plecakami, tłumokami kierujących się w stronę mostu księcia Poniatowskiego. Ile tysięcy ludzi opuściło Warszawę? Co się tam działo na drogach? Trudno to opisać. Wszystko to robota Umiastowskiego, jego nieprzemyślanych, bezmyślnych posunięć, robionych na własną rękę pod wpływem nerwów i załamania. Do nieszczęść, jakie spadały i waliły się zewsząd, jeszcze i ten widok prawdziwej wędrówki narodów, wprowadzonych w błąd przez jednego człowieka pozbawionego zupełnie wyobraźni, nie zdającego sobie sprawy z wrażenia jego poleceń, wydawanych przez wszędzie sięgające radio, wydawanych z autoryzacji najwyższych czynników wojskowych, które on przecież dla wszystkich reprezentował. Wczorajsze ponadto jego przemówienie, w którym wzywał, aby w każdym mieście i miasteczku ludność budowała barykady, polecenie, a właściwie rozkaz wydany, wiem to na pewno, bez porozumienia z oddziałem operacyjnym naczelnego dowództwa czy z szefem sztabu, może doprowadzić do nieszczęścia jeszcze większego, gdyż zamiast zatrzymać niemieckie czołgi, sparaliżuje odwrót naszych armii, które nic o tym nie wiedzą, że na ich tyłach buduje się tamujące barykady. Polecenie, aby były to barykady nietamujące ruchów naszych wojsk, jest wprost śmieszne, jeśli się zważy gorliwość połączoną z popłochem przy budowie tego rodzaju przeszkód. Zabarykadują na pewno na mur wszystkie przejścia przez osiedla, miasta i miasteczka. Miałem tego wszystkiego dość. Toteż chodząc po inspektoracie i rozważając to wszystko, wsiadłem w pewnej chwili do Opla i pojechałem na Rakowiecką. Stachiewicz pewno jeszcze jest. Poproszę go o przydział do czumy. W naczelnym dowództwie obraz, jaki pozostawia po sobie ludność po pożarze. Pokoje puste, zarzucone śmieciami, łóżkami, materacami, na pierwszym piętrze kilku oficerów w pół ubranych, niewyspana jakaś maszynistka. Melduje się u szefa sztabu i krótko melduje, że nie będę podawał motywów, jakie skłaniają mnie do prośby o zmianę przydziału, gdyż pułkownik Umiastowski jest moim bezpośrednim przełożonym. Ale proszę Stachiewicza, powołując się na stare lata wspólnej pracy, aby mi bez pytania o powody dał przydział do dowództwa obrony Warszawy. Zgodził się w jednej chwili. Dobrze, każcie sobie adiutantowi robić rozkaz. Był nieogolony, niewyspany, również na wpół ubrany. Widać, że straszliwie wymęczony, ale mimo wszystko pogodny. Zatrzymałem się jeszcze. Panie generale, sytuacja nie jest przecież jeszcze tak zła. Tu można będzie dużo zrobić. Obrona Warszawy będzie miała kapitalne znaczenie moralne i operacyjne. Słuchajcie, Socha. Głos miał miękki, przytłumiony, ale zupełnie bezdźwięczny. Mogę wam przecież powiedzieć prawdę. Sytuacja jest bardzo, bardzo poważna. Chodźcie do mapy. W tej chwili wbiegł adiutant. Telefon. Stachiewicz wszedł do gabinetu, długo stamtąd nie wychodził. Postanowiłem nie czekać. Podyktowałem adiutantowi rozkaz przydzielający mnie do dowództwa obrony Warszawy, z tym, że w sprawach propagandy podlegał będę bezpośrednio generałowi Czumie. Passus ten wstawiłem rozmyślnie, by w wypadku pozostania w Warszawie u Miastowskiego nie jemu, lecz bezpośrednio Czumie podlegać. Adiutant wszedł do Stachiewicza, przyniósł podpisany rozkaz. Nie czekając na szefa sztabu, skacząc po schodach, prawie radosny zbiegłem na dół do maszyny. W instytucie zastałem u Miastowskiego, który w czasie mej nieobecności po porannej awanturze zarządził odprawę i poprzydzielał różne czynności poszczególnym oficerom. Podałem mu rozkaz Stachiewicza, przeczytał go, podał mi rękę ze słowem „gratuluję” i rozstaliśmy się. Od tej chwili więcej go już nie widziałem. Zameldowałem się zaraz w Alejach, w dowództwie obrony Warszawy u pułkownika Tomaszewskiego. Wysokiego, dorodnego oficera o otwartej, szczerej twarzy, jasnych, pogodnych oczach. Krzyczał coś do telefonu, gdy wszedłem, żeby mu wagonów tramwajowych nie żałowano i przerzucano na ulicach tam, gdzie tego żąda. Po czym przywitał się ze mną, przyjął do wiadomości mój przydział i odesłał do generała Czumy. Krótki meldunek i po zreferowaniu, jak sobie wyobrażam, pracę moją jako szefa propagandy dowództwa obrony Warszawy, dał mi generał całkowicie wolną rękę. Z tym jednak, żebym się komunikował z szefem sztabu bezpośrednio i był możliwie stale pod ręką. Odmeldowałem się i rozpocząłem nowy okres pracy z rozpoczętym jednocześnie tego dnia historycznym, zamkniętym, wyodrębnionym okresem obrony Warszawy.